Piąta Księga Mojżeszowa, piąty rozdział, wersety od 8 do 10. Jest to drugie przykazanie dekalogu. Piąta Księga Mojżeszowa, piąty rozdział, wersety od 8 do 10. Nie czyń sobie bóstw, żadnych wyobrażeń, czegokolwiek, co jest wysoko na niebie, nisko na ziemi albo głęboko w wodzie. Nie składaj im pokłonów, ani nie oddawaj czci, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę tysięcznym pokoleniom tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. Więc w pierwszym przykazaniu Bóg zakazał, aby Izraelici mieli innych bogów obok Niego, ich Boga. I to przykazanie omawialiśmy w zeszłą niedzielę, więc kogo nie było, to zachęcam, żeby odsłuchać to kazanie z naszej strony internetowej. I wtedy będzie to, no myślę, współgrało, czy też uzupełniało to, co będzie powiedziane, zostanie powiedziane dzisiaj. Więc drugie przykazanie też jest przykazaniem zakazującym. Bóg mówi: nie czyń, nie rób. Więc zakazuje pewnej, że konkretnej czynności. Więc zobaczmy, co Bóg zakazuje w tym przykazaniu. Bóg mówi, aby Izraelici nie czynili sobie bóstw. I w tym tłumaczeniu, z którego ja korzystam, no jest od razu odnośnik przy tym słowie bóstw. I na dole strony jest podane, czy w komentarzu jest podane wyjaśnienie, czym jest to bóstwo. Jest tak napisane. Hebrajskie słowo pesel, to nie ma nic wspólnego z peselem w dowodzie osobistym, ale to hebrajskie słowo pesel oznacza wyobrażenie postaci rzeźbionej w drewnie lub kamieniu albo odlanej z metalu. Wyobrażenie postaci rzeźbionej w drewnie lub kamieniu albo odlanej z metalu. Więc bóstwo w tym miejscu oznacza przedmiot wykonany przez człowieka z drewna, kamienia lub z metalu. Ten przedmiot jest wyobrażeniem czegoś, co jest wysoko w górze, nisko na ziemi lub głęboko w wodzie. Czyli co jest wysoko w niebie? Słońce, księżyc, gwiazdy, aniołowie, ptaki. Co jest nisko na ziemi? Różne zwierzęta czy ludzie. Co jest głęboko w wodzie? Ryby czy inne wodne zwierzęta. Więc ten przedmiot, to bóstwo, może wyobrażać jakieś stworzenie. Jest on przedmiotem kultu. Jest mu oddawana cześć. I w Księdze Izajasza w 44 rozdziale, w 12 wersecie do 17, znajduje się ciekawy opis tego, jak sporządzano sobie takie bóstwa. Jest to powiedziane w sposób taki prześmiewczy. Może tego nie wynika, znaczy nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale jeżeli byśmy przeanalizowali cały ten fragment, to jest to powiedziane w takim prześmiewczym tonie. Kowal bierze przecinak, rozgrzewa metal w żarze, formuje go młotkiem, działa korzystając z siły swojego ramienia. Gdy jest głodny, ustaje, a bez wody omdlewa. Stolarz podobnie, rozciąga sznur, kreśli zarys ołówkiem, wycina bożka dłutem, zaznacza rozmiar cyrklem i nadaje mu kształt człowieka, zgrabnej ludzkiej postaci do postawienia w domu. Wycina sobie cedry, bierze cyprys lub dąb i suszy je między drzewami lasu. Zasadza cedr, któremu deszcz daje wzrost, a potem służy człowiekowi za opał. Bierze część, by się ogrzać, roznieca ogień, aby napiec chleba, a z części robi bóstwo, aby mu się kłaniać. Czyni bożka, aby przed nim padać. Połowę spalił w ogniu, na którym upiekł mięso i zjadł, przyrządził pieczeń i nasycił się. Rozgrzał się i powiedział: ach, jak mi ciepło przy ogniu. Resztę drewna natomiast przeznaczył na swego bożka. Pada przed nim i kłania mu się, modli się do niego i mówi: ratuj mnie, bo jesteś moim Bogiem. Więc tak, więc to jest bożek, prawda? Mamy tutaj opis, jak to technicznie wyglądało. Człowiek wykonywał pewien przedmiot, pewną podobiznę, wyobrażenie jakiegoś stworzenia, po czym oddawał mu cześć, kładł, bił pokłony, czy modlił się do tego bożka. I to jest właśnie to bóstwo, bożek. Czy więc w tym przykazaniu, prawda, więc mamy to przykazanie, drugie przykazanie, więc czego Bóg zakazuje w tym przykazaniu? Czy Bóg zakazuje w tym przykazaniu bałwochwalstwa, czyli oddawania czci bożkom, czy posiadania innych bogów generalnie, czczenia innych bóstw? No wydaje się, że nie. Może tak, wydaje się, że nie. Że Bóg w tym przykazaniu nie zakazuje bałwochwalstwa, ponieważ zrobił to w pierwszym przykazaniu. W pierwszym przykazaniu Bóg powiedział, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Więc tutaj wydaje się, że Bóg zajmuje się czymś innym. Innym aspektem oddawania Jemu czci. Bóg w tym przykazaniu nie zajmuje się kwestią innych bogów, ale on zajmuje się kwestią bóstwa, czyli robienia przedmiotów na użytek kultu, na użytek oddawania czci. Dlatego, ponieważ Bóg zajął się bałwochwalstwem, czy też innymi bogami w pierwszym przykazaniu, więc w drugim przykazaniu nie ma sensu, żeby powtarzać to samo. Więc wydaje się, że to drugie przykazanie raczej dotyczy kwestii tego, jak Pan, Bóg Izraelitów, ma być czczony. Jak oddawać Bogu cześć generalnie. Pamiętajmy o kontekście. Izraelici wchodzili do ziemi Kanaanu. W tej ziemi żyły pogańskie ludy. Te ludy miały swoich bogów, swoje bóstwa. Jak wyglądał sposób oddawania czci tym bożkom? Przez te ludy. Jak to wyglądało? No więc zaczynało się od pewnej mitologii, pewnych wierzeń, tak? Które były taką podstawą. Następnie poganie co robili? No, robili sobie wyobrażenie tego swojego Boga czy swoich bóstw, robili przedmioty, robili bożki. I później składano tym bożkom ofiary, modlono się, tworzono cały system, można powiedzieć, religijny w oparciu o te bożki. Więc Izraelici wchodzili właśnie do takiego miejsca, gdzie tak funkcjonowały te plemiona zamieszkujące Kanaan, czy też ludy zamieszkujące Kanaan. Więc Izraelici wchodząc pomiędzy wrony, tak, Bóg nie chciał, żeby oni krakali, jak te wrony, które tam są dookoła, prawda? Więc Bóg nie chciał, żeby Izraelici nie przejęli tego samego sposobu oddawania czci, tego samego myślenia. Bóg chce uniknąć sytuacji, gdzie oni sobie wymyślą, prawda, okej, mamy tutaj swoje wierzenia, mamy swojego Boga. To teraz, prawda, mamy to wierzenie. I teraz potrzebujemy to urzeczywistnić, urealnić poprzez stworzenie jakiegoś bożka, jakiegoś przedmiotu, który będzie wyobrażał tego naszego Boga, w którego my wierzymy. I temu bożkowi, temu przedmiotowi będziemy oddawać cześć. Będziemy się kłaniać, będziemy składać ofiary. Więc Bóg w tym przykazaniu zabrania czegoś takiego, zabrania takiego myślenia i takiego postępowania. I można sobie zadać pytanie, dlaczego Bóg zabrania tak właśnie przedmiotów w Jego kulcie, w oddawaniu czci Bogu? Dlaczego Bóg zabrania sporządzania jakiegokolwiek wyobrażenia? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w 5 Księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, wersety od 15 do 19. Bóg mówi do Izraelitów, strzeżcie więc pilnie waszych dusz, gdyż w dniu, gdy Pan przemawiał do was na Chorebie spośród płomieni, nie widzieliście żadnej postaci. Dlatego uważajcie, abyście nie upadli i nie sporządzili sobie podobizny bożka, jakiegoś posągu przypominającego mężczyznę lub kobietę, albo jakieś zwierzę żyjące na ziemi, albo jakiegoś ptaka szybującego po niebie, albo jakiegoś płaza pełzającego po ziemi, albo jakąś rybę pływającą w wodzie pod ziemią. Również gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i zobaczysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały ten zastęp nieba, uważaj, abyś nie dał się zwieść, nie kłaniał się im i nie służył temu, czym Pan, Twój Bóg, obdarzył wszystkie ludy pod niebem. Dlaczego Izraelici nie mieli sporządzać żadnych wyobrażeń, żadnych podobizn, żadnych przedmiotów kultu? ponieważ nie widzieli postaci Boga. Tak? Oni słyszeli głos Boga, oni mieli doświadczenie Boga, bo ta góra się trzęsła, była pełna ognia, oni słyszeli głos i byli przerażeni, ale Boga, postaci Boga nie widzieli. A skoro nie widzieli, to wszelkie wyobrażenie będzie ich tak zwaną radosną twórczością. Wszelkie ich wyobrażenie będzie z założenia niewłaściwe. Bo skoro nie widzieli, to nie wiedzą, jak Bóg wygląda. I wszelka próba oddania tego będzie oddawało tylko ich własne wyobrażenia, ich własne ograniczenia. Wszelkie przedstawienie Boga będzie z założenia wypaczeniem Jego osoby, tego, kim On jest. Chusteczki są tutaj w razie czego. Ponadto wszelkie wyobrażenie Boga sporządzone przez człowieka będzie dla Boga obraźliwe. Jak Stwórcę nieba i ziemi i tego wszystkiego, co na nich, można sprowadzić do kawałka drewna, albo do kawałka kamienia, albo do kawałka metalu? Jak Stwórcę, który mówi, który słyszy, który widzi, który żyje, można sprowadzić do kawałka, do przedmiotu, który ani nie widzi, ani nie słyszy, ani nie czuje, ani nie żyje, ani nic nie może zrobić, ani uczynić? Jeżeli wyobraź sobie taką sytuację, jesteś królem albo królową i chcesz, aby nadworny malarz sporządził twój portret, bo chcesz go umieścić w sali tronowej. Tak? I ten nadworny malarz przychodzi i namalował twój obraz, tak? Twój obraz. Jest na dole podpis to z twoim imieniem, tak? Jako króla czy królowej, a na obrazie widać kozę, albo żabę, albo jakieś inne, prawda? Wszystko inne poza obrazem tego twojej osoby. Więc jak byś się czuł jako król? Obrażony, znieważony. Tak? No jak można coś takiego zrobić, żeby ten malarz zamiast twojej osoby namalował coś innego? Tak samo jest z Bogiem. Bóg jest władcą, Bóg jest stwórcą. Jest tym jedynym prawdziwym, żywym Bogiem, którego nikt nigdy nie widział, a który dokonuje wielkich i potężnych cudów, więc wszelkie jego, czy próba wyobrażenia jego osoby będzie z założenia wypaczeniem jego osoby oraz będzie obrazą dla niego, znieważeniem Boga. Więc w tym przykazaniu Bóg zakazuje, aby sposób oddawania jemu czci był taki sam, jak sposób, w jaki poganie oddają cześć swoim bóstwom. Bóg jest inny. W związku z tym wymaga innego oddawania jemu czci. I zakazuje pewnych rzeczy, tak, praktyk pogańskich, żeby Izraelici nie zrobili takiego błędu, że okej, naszym Bogiem jest Pan, a tu jest jego wyobrażenie. To jest dokładnie to, co zrobili z cielcem. A Mojżesz odszedł na górę, opóźniał się z przyjściem, więc lud przyszedł do Arona i powiedział: sporządź nam bogów, którzy nas wyprowadzili z Egiptu. Więc co Aaron zrobił? Zebrał złote kolczyki, sporządził złotego cielca i nakazał, i ustawił ołtarz i ofiarę Panu wskazał złożyć. Czyli jest ideologia, tak, czy wierzenie, naszym Bogiem jest Pan, a tu jest cielec, który i to jest nasz Bóg, jemu będziemy składać ofiary. I tego dnia... No, może już skończę tą historię. Więc to właśnie zrobili Izraelici i Bóg tego zakazuje, czegoś takiego. Więc z jednej strony to przykazanie zakazuje pewnych rzeczy, ale też nakazuje pewne rzeczy. Więc zobaczmy, co to przykazanie nakazuje. Więc Izraelici nie mogą wymyślać sobie sposobu, w jaki mają Boga czcić. Tak postępują poganie. Oddawanie Bogu czci ma być inne niż to, w jaki sposób poganie oddają cześć swoim bóstwom. Ono ma kontrastować z tym, jak poganie czczą swoje bóstwa. Więc Bóg w tym przykazaniu nakazuje konkretny sposób oddawania jemu czci. Na czym ma polegać oddawanie czci Bogu? Czy to przykazanie w ogóle mówi o tym, jak oddawać Bogu cześć? Może nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale jestem przekonany, że to przykazanie definiuje Izraelitom, na czym polega oddawanie Jemu czci. Jest to zdefiniowane w 10 wersecie. A okazuję łaskę tysięcznym pokoleniom tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. Co jest powiedziane wcześniej? Że Bóg dochodzi winy ojców na synach tych, którzy Go nienawidzą, którzy Go odrzucają, czyli Bóg karze tych, którzy Boga odrzucają, którzy Boga nienawidzą. A kim oni są? To są ci, którzy Bogu nie są posłuszni. Natomiast z Bożym błogosławieństwem, z Bożą łaską spotykają się ci, którzy Boga kochają i przestrzegają Jego przykazań. I jest to powiedziane w kontekście oddawania Bogu czci. Zatem oddawanie Bogu czci wymaga wypływającego z miłości posłuszeństwa Bożym przykazaniom. Tak? Oddawanie Bogu czci wymaga wypływającego z miłości posłuszeństwa Bożym przykazaniom. Nie chodzi wyłącznie o posłuszeństwo przykazaniom w tym, jak składać ofiary i jakie mają być składane ofiary, ale chodzi o posłuszeństwo Bogu we wszystkim, co Bóg przykazał. Samuel na przykład powiedział królowi Saulowi, który nie zrobił dokładnie tego, co Pan mu nakazał. I Samuel powiedział tak: czy całopalenia i ofiary są dla Pana taką przyjemnością, jak słuchanie Jego głosu? Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Dlaczego Samuel tak powiedział? Ponieważ oddawanie Bogu czci polega na wypływającym z miłości posłuszeństwie Jego przykazaniom, wszystkim przykazaniom, a nie wybranym przykazaniom. A jeżeli Bóg wymaga posłuszeństwa Jego przykazaniom, to oznacza to, że to Bóg definiuje, jak ma być oddawana Jemu cześć. Bóg daje przykazania i Bóg oczekuje posłuszeństwa tym przykazaniom, więc na tym polega różnica między Bogiem, czy oddawaniem czci Bogu, a kultami pogańskimi. Poganie sami wymyślali sobie bogów i sposób oddawania im czci. Bóg natomiast sam objawia siebie ludziom i sam definiuje, jak ma być oddawana Jemu cześć. I w Piśmie Świętym, czy też w prawie, w Torze, w Pięcioksiągu Mojżesza mamy te przykazania. Mamy konkretne informacje, na przykład odnośnie tego, jak ma wyglądać namiot zgromadzeń, czy też świątynia, jak ma wyglądać kapłaństwo, czy też kto może być kapłanem, jak mają być ubrani, jak mają być składane ofiary, jakie ofiary i tak dalej. Więc wszystko to jest objawione przez Boga Mojżeszowi, który później to daje ludowi. Więc Bóg definiuje, czy mówi, określa, jak ma być czczony. Określa to poprzez właśnie te różne przykazania. Jak poważny jest ten nakaz? Czy musimy być aż tak skrupulatni, dokładni, żeby zrobić wszystko zgodnie z przykazaniami? Czy powinniśmy się przejmować, czy może tak z luzem podejść do tego przykazania? Otóż powiedziałbym, że Bóg traktuje oddawanie Mu czci śmiertelnie, w cudzysłowie, poważnie. Już same słowa przykazania wskazują, że tutaj nie można sobie pozwolić na jakieś odejście, czy na jakiekolwiek odchyły w lewo lub w prawo. Bóg w tym przykazaniu mówi o sobie: ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. I właśnie dalej jest mowa o tym, że Bóg karze za łamanie Jego przykazań, a obdarza łaską tych, którzy przestrzegają Jego przykazań. Więc Bóg nie jest obojętny na to, jak jest Mu oddawana cześć. To przykazanie mówi, że Bóg sposób oddawania Mu czci traktuje bardzo osobiście. Wyobraź sobie taką sytuację. Wygrałaś 20 milionów złotych na loterii. Idziesz po odbiór swojej nagrody i zamiast 20 milionów złotych dostajesz 20 złotych. I co wtedy? Mówisz, nic się nie stało? Żaden problem? Prawda? Albo nawet dostajesz, zamiast 20 dostajesz 10 milionów. Tak? To co powiesz? O, pies go ganiał, tak? 10 milionów. Co tam? Nic się nie stało, nie ma sprawy. Nie. Prawdopodobnie nie. Raczej powiesz, oddajcie co moje, tak? To mi się należy. I jak byś się poczuł, czy poczuła, gdyby tak się wydarzyło, prawda, że zamiast tych 20 milionów dostajesz 20 złotych? No raz, że oszukany, dwa, że tak powiem brzydko zgnojony, no bo jak cię potraktowali, tak? Znieważony. O. Więc Bóg, ponieważ jest stwórcą wszystkiego, ponieważ jest Bogiem, Jemu należy się cześć. Nie taka, jak nam się ona wydaje właściwa, ale taka, jaką Bóg definiuje. I jeśli nie dajemy Mu dokładnie tego, czego Bóg wymaga, to obrażamy Go, to znieważamy Go. Bóg jest zazdrosny. Co to znaczy? Czy to znaczy, że Bóg działa w taki sam sposób, jak zazdrosny mąż albo zazdrosna żona? Prawda? Próbują kontrolować współmałżonków. I w takim kontekście zazdrość nie jest zdrowa, nie jest dobra, jest po prostu czymś negatywnym. Zazdrość wypływająca z egoizmu niszczy relacje, niszczy związek, niszczy ludzi. Ale tutaj jest mowa o czymś innym. Tak? Ponieważ Bóg jest zazdrosny, jest to znaczy, że ta zazdrość jest czymś zdrowym, jest czymś dobrym. I ta zazdrość tutaj w tym kontekście Boga znaczy, że Bóg stale dąży do tego, aby chronić swoją własną cześć, swój własny honor. Bóg stale dąży do tego, aby chronić swoją własną cześć, swój honor. Jeśli Bóg to robi, to wtedy nie jest to złe, jest to właściwe, ponieważ On w pełni na to zasługuje. Wszystko, co Bóg robi, jest czynione dla Jego własnej chwały. Izajasza 48, 11 Bóg mówi, czyniłem to ze względu na siebie, tylko ze względu na siebie, bo dlaczego moje imię miałoby być bezczeszone? Przecież mojej chwały nie oddam nikomu. Bóg jest zazdrosny o swoją chwałę, nie odda jej nikomu, nie odda jej jakiemuś przedmiotowi, jakiemuś kawałkowi drewna, kamienia czy metalu. Dlatego to przykazanie jest w cudzysłowie śmiertelnie poważne, ponieważ tu chodzi o Boga, o Stwórcę nieba i ziemi. W związku z tym oddawanie Jemu czci jest sprawą bardzo poważną. Bóg traktuje tę kwestię bardzo osobiście, jest to dla Niego bardzo ważne. Więc podsumowując to wszystko, co powiedziałem do tej pory, no musimy powiedzieć, że Bóg nie chce, aby oddawano Mu cześć w taki sam sposób, jak poganie oddają cześć swoim bogom, swoim bóstwom. Bóg sam określił, jak ma być oddawana Jemu cześć. Izraelici nie mogli sobie wymyślać, jak oddawać Bogu cześć. Posłuszeństwo wszystkim Bożym przykazaniom wynikające z miłości jest tym, co się Bogu podoba. Jest tym rodzajem oddawania Bogu czci, który jest dla Niego przyjemny, który jest tą wonią przyjemną dla nosa. Więc to jakby dotyczyło Izraelitów. Jakie zastosowanie jest dla nas dzisiaj tego przykazania? Podobne, takie samo jak dla Izraelitów. Nie możemy Boga czcić w dowolny sposób. Nie możemy Boga czcić w sposób, który wydaje się nam właściwy. Nie możemy Boga czcić w sposób, który sobie wymyślimy. Nie możemy przychodzić do Boga na naszych własnych warunkach. Żeby oddawać Bogu cześć, musimy najpierw wsłuchać się w Jego Słowo. To znaczy potrzebujemy Biblii. Potrzebujemy Pisma Świętego, ponieważ to jest Boże Słowo. Bóg objawia się człowiekowi w Biblii poprzez historię, poprzez proroctwa, poprzez to wszystko, co tam jest napisane. I to Słowo mówi nam, że aby czcić Boga, potrzebujemy czcić Jezusa Chrystusa. Jezus musi być naszym pośrednikiem do Ojca, bo bez Niego nikt nie może przyjść do Ojca. Pan Jezus powiedział, Ewangelii Jana 5, 22-23. Ojciec bowiem nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Jeśli czczenie Ojca polega na wynikającym z miłości posłuszeństwie Jego przykazaniom, to na czym polega czczenie Syna, którym jest Jezus Chrystus? Na wynikającym z miłości posłuszeństwie Jego przykazaniom, wszystkim przykazaniom. I tego właśnie Jezus wymaga od swoich uczniów. Tak? Tego wymaga Jezus od swoich uczniów. Nakaz, ten wielki nakaz misyjny mówi: idźcie i uczcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha... No, inny werset z Marka, ale chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Czcić Ojca można jedynie poprzez czczenie Syna, poprzez wynikające z miłości posłuszeństwo Jego wszystkim przykazaniom. Czy jesteś uczniem Jezusa? Czy kochasz Jezusa? Czy spełniasz Jego przykazania? Więc żeby czcić Ojca, musimy to robić poprzez czczenie Jezusa. To jest sposób, w jaki Bóg nakazał oddawanie Jemu czci. Nie ma innego. Więc w tym kontekście należałoby sobie zadać pytanie, a co z kultem obrazów, figur, czy relikwii, czy innych przedmiotów, jakie widzimy w kościele rzymskokatolickim? Przykazanie jest bardzo precyzyjne i jasne. Tego typu rzeczy są zakazane. Nie można Boga czcić, czcząc różne przedmioty podobizny, czy to namalowane, czy wyrzeźbione, czy odlane. Co jakiś czas pojawiają się zdjęcia, na przykład jak papież klęczy przed figurą, rzeźbą, całuje ją, modli się do niej. Tego typu rzeczy w świetle tego przykazania obrażają Boga. Taki sposób oddawania Bogu czci nie ma z tym nic wspólnego, czy z Bogiem. Jest to po prostu pogaństwo. Są to praktyki pogańskie pod płaszczykiem chrześcijaństwa, ponieważ Bóg zdecydowanie takie rzeczy zakazał w Starym Testamencie. Oczywiście ludzie mogą to robić całkiem szczerze i będąc całkiem oddanymi temu kultowi, myśląc, że robią to, co Bóg od nich wymaga, myśląc, że to jest to, co się Bogu podoba, ale fakt pozostaje faktem, że Boga takie postępowanie obraża, znieważa. Jest takie powiedzenie, nieznajomość prawa szkodzi. Tak? Człowiek może robić coś w dobrej wierze, ale dobra wiara nie zwalnia od odpowiedzialności za złamanie prawa. Tak samo jeśli chodzi o Boga, nieznajomość Bożych przykazań, nieznajomość Słowa Bożego szkodzi. Możesz robić rzeczy w dobrej wierze, ale to cię nie zwalnia z odpowiedzialności za złamanie Bożego przykazania. Dlatego trzeba powiedzieć, że takie praktyki Kościoła rzymskokatolickiego mają więcej wspólnego z pogaństwem niż z chrześcijaństwem. Te praktyki są niezgodne z tym, co jest napisane w Bożym Słowie. Nie dość tego, że te praktyki są jeszcze niezgodne ze Słowem Bożym, to hierarchowie Kościoła aktywnie zachęcają swoich wiernych do tego typu praktyk, do kultu ludzi, do czczenia przedmiotów, do kłaniania się im, do służenia im. Więc to jest Kościół, który praktykuje pogaństwo pod płaszczykiem chrześcijaństwa. Na powierzchni się wydaje być chrześcijański, bo korzysta z chrześcijańskich terminów, ale jeśli chodzi o praktykę, to one nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem. Raczej mają pogańskie korzenie, bo jest kult przedmiotów. Więc według mnie trudno taki Kościół nazwać Kościołem chrześcijańskim, kiedy w tak fundamentalnej, bo to jest kwestia fundamentalna. Oddawanie Bogu czci, sposób oddawania Bogu czci jest kwestią fundamentalną. Ale jeśli Kościół w tej fundamentalnej kwestii nie jest posłuszny Bogu, tylko praktykuje, ma praktyki pogańskie, to trudno taki Kościół nazwać Kościołem chrześcijańskim. Ale problem ten nie dotyczy wyłącznie Kościoła rzymskokatolickiego. Problem ten dotyczy kościołów protestanckich też, które odeszły od Słowa Bożego, ponieważ to, co widzimy w Kościele rzymskokatolickim, to jest jedna kwestia łamania przykazania, ale to, co widzimy w tych kościołach protestanckich historycznie, co prawda nie mają czegoś takiego, jak ma Kościół rzymskokatolicki, tych czczenia przedmiotów, ale odeszli na inny sposób, że łamią przykazanie na inny sposób. I to mogą być kościoły luterańskie, prezbiteriańskie, nawet baptystyczne. Tutaj nie ma reguły. Kościoły, które stały się liberalne w stosunku do Słowa Bożego, które odrzuciły Biblię jako Słowo Boże, łamią przykazanie, łamią drugie przykazanie. Jak je łamią? Ponieważ ich czczenie Boga, jeżeli nie opiera się na Słowie Bożym, nie wynika z Bożych przykazań, to na czym, z czego wynika, na czym się opiera? Na własnym widzimisię. Oni stworzyli swojego własnego Boga. Wzięli na przykład atrybut miłości. Tak, my wiemy, że Bóg jest miłością. Ale też jest Bóg sprawiedliwy, Bóg jest święty, Bóg jest dobry, ma różne inne atrybuty. Ale te kościoły liberalne wybrały sobie to, co im pasuje. Bóg jest miłością. Zapomniały o wszystkim innym. W związku z tym będziemy teraz czcić Boga miłości. Wszystko jest dozwolone. Bóg wszystko akceptuje. Szczególnie jeśli chodzi o te zachowania dotyczące seksualności człowieka. I to jest, już nie czcimy Boga na jego warunkach. Mamy swojego Boga, ponieważ odrzuciliśmy Słowo Boże, przykazania, jakie mamy w Chrystusie, odrzuciliśmy boskość Chrystusa, to jak mamy czcić Boga? No musimy wymyśleć coś. Chociaż nie ma tutaj przedmiotów, to są własne zasady, własne reguły i też to przykazanie jest łamane. W związku z tym te kościoły, które na przykład dopuszczają homoseksualistów do tego, żeby sprawowali urzędy w kościele, czy też mają liberalny stosunek do małżeństw i akceptują małżeństwa homoseksualne, one też, też trudno nazwać takie kościoły chrześcijańskimi kościołami. Ponieważ one odeszły od tego fundamentu, którym jest Słowo Boże, od nauczania, czy od fundamentu, jakim jest Chrystus. Mają swojego Boga, którego wymyślili sobie, odrzucając tego Boga objawionego w Biblii. Więc takie kościoły też z chrześcijaństwem nie mają nic wspólnego. Kiedyś miały. Historycznie patrząc, miały na początku, ale z czasem odchodząc od Pisma, odeszły od Chrystusa. I dzisiaj, ponieważ się nazywają kościołami chrześcijańskimi, to łamią to drugie fundamentalne przykazanie. W związku z tym trudno nazwać je chrześcijańskimi. Kolejny problem, ponieważ tutaj dotykamy różnych kwestii, który łączy się z tym przykazaniem, to połączenie sztuki z religią. Już wyjaśniam, o co chodzi. Na przykład w mediach społecznościowych ludzie wrzucają różne posty i chrześcijanie często wrzucają wersety biblijne. Ale żeby nie było pusto na stronie, więc coś trzeba dodać. Tak? Więc obok wersetu czy werset biblijny, a obok tego jakiś obrazek przedstawiający Boga albo Jezusa Chrystusa, czy podobiznę. Czy jest to właściwe? Czy jest to właściwe? No też nie wiemy, jak wygląda Bóg, nie wiemy, jak wyglądał Jezus, więc nie powinniśmy używać ani podobizm ani jednego, ani drugiego. Czy nie powinniśmy wykorzystywać właśnie w połączeniu z wersetami biblijnymi, ponieważ jest to, według mnie, jest to łamanie tego drugiego przykazania. W kontekście oddawania Bogu czci powinniśmy wystrzegać jakichkolwiek obrazów, jakichkolwiek podobizn. Sztuka ma swoje prawa, tak? Sztuka, artyści kierują się swoimi prawami, ale sztuki nie czcimy. Natomiast jeśli chodzi o oddawanie Bogu czci, tutaj powinniśmy być, wydaje mi się, bardzo restrykcyjni, bardzo konserwatywni. Żadnych podobizn. Żadnych przedmiotów, tak? Jeśli chcemy wrzucić werset, wrzućmy werset. Niech werset przykuwa uwagę do Boga, a nie jakaś podobizna. Nie łączmy wersetu z jakimiś podobiznami, bo wtedy, wydaje mi się, łamiemy drugie przykazanie. I ostatnia rzecz. Krzyż na ścianie. To jest wyłącznie symbol i powinien być traktowany wyłącznie jako symbol. Identyfikujemy się z Panem Jezusem Chrystusem i Jego doskonałą, jednorazową ofiarą, jaką złożył na krzyżu Golgoty. Pamiętamy o Jego zmartwychwstaniu. Jest to symbolicznie wyrażone przez krzyż. Ale ten krzyż nie jest żadnym świętym przedmiotem. To tylko kawałek drewna. Nie modlimy się do Niego, nie kłaniamy się Mu, nie oddajemy Mu czci. Tak naprawdę to jestem przekonany, że równie dobrze, jakby tego krzyża tutaj nie było, też byśmy oddawali Bogu cześć. Krzyż tutaj nie ma nic do rzeczy. Możemy się obejść absolutnie bez krzyża. Dlaczego jest? No bo ludzie mają to, jakby przychodzą z zewnątrz, to oni nie wiedzą, kim jesteśmy, tak? A jak widzą krzyż, no to już się trochę uspokajają, że to są chrześcijanie, prawda? Więc to jest pewien symbol, którego nie czcimy, któremu nie oddajemy cześć, nie oddajemy czci. Możemy się identyfikować z Jezusem bez żadnych zewnętrznych symboli, bo tu nie chodzi o to, żeby nosić jakieś symbole, chodzi o to, co jest w sercu, co jest istotą. Naszą istotą, czy istotą dla nas jest Pan Jezus Chrystus i to, co On dokonał, Jego śmierć i zmartwychwstanie, a nie kawałek drewna, czy to złota, czy czegoś innego, zawieszony na szyi, czy na ręku, czy wytatuowany może na ciele nawet, tak? Bo też ludzie sobie tatuują krzyże, więc to nie jest istota. Istotą jest Chrystus. Istotą jest to, kto panuje w sercu. Czy to Pan Jezus panuje? Często też ten kawałek krzyża jest traktowany właśnie jako taki bożek, niestety. Zamiast być wyłącznie symbolem, jest traktowany jako coś więcej. I ludzie modlą się do krzyża, modlą, kłaniają się Mu, oddają Mu cześć. Tak być nie powinno. To jest tylko i wyłącznie symbol i tak to traktujmy. Pamiętając, co ten symbol wyobraża, przedstawia, do czego się odnosi, bo to jest istota. Chrystus, a nie kawałek drewna. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za te przykazania, za dekalog, za to, że możemy wnikać, że możemy się zagłębiać, zastanawiać, że możemy zadawać różne pytania i możemy szukać odpowiedzi. I Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty pouczasz nas. Czasami te rzeczy są trudne, trudno je przetrawić, ale Panie, pomóż nam zmierzyć się z tymi różnymi rzeczami, ponieważ nie żyjemy w próżni i nie jesteśmy wyjęci spoza społeczeństwa, funkcjonujemy w społeczeństwie i te rzeczy jakby no, dotykają nas i próbują przeniknąć do Kościoła. I Panie, pomóż nam chronić siebie i nasze zbory, żebyśmy właśnie nie podążyli za poganami i nie przejęli ich sposobu oddawania czci ich bóstwom, ale żebyśmy byli Tobie wierni we wszystkim i przez Pana Jezusa Chrystusa oddawali Tobie cześć, będąc posłusznymi Jemu. Wynika, i to posłuszeństwo, żeby wynikało z miłości. Tego nas ucz, Panie. Tego nas ucz, Ojcze, abyśmy byli wykonawcami Twojego przymierza, abyśmy byli sługami nowego przymierza, abyśmy byli uczniami Pana Jezusa Chrystusa. Pomóż nam w tym, Ojcze. Amen.